Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Ale on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś ma w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. Tak rzekł, zrobię tak. Zburzę moje spichlerze, pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Ale Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Ktoś z tłumu, mówi dzisiejsza Ewangelia, zwraca się z prośbą do Jezusa. Ten ktoś pozostaje dalej także anonimowy. Nie chodzi zatem o imię tego człowieka, ale o odpowiedź Jezusa. Ten człowiek tytułuje Jezusa nauczycielem, uznaje go zatem za kogoś w rodzaju nauczycieli prawa, którzy mają prawną kompetencję, aby rozstrzygać spory. Pytającemu, proszącemu chodzi o podział spadku pomiędzy braci. Czuje się on skrzywdzony przez swojego brata i oczekuje od Jezusa wydania wyroku w tej sprawie, zdecydowania w tej sprawie, a Jezus mu odmawia. Może to brzmieć zaskakująco. Dlaczego nie chce wykonać sprawiedliwego podziału, pomóc w tym podziale Jezus? Mówi mu, człowieku, kto mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Jezus daje do zrozumienia, że jego misją nie jest zajmowanie się sprawami Królestwa Ziemskiego, to znaczy decydowania w ziemskich sprawach. Jego misją jest głoszenie i realizowanie Królestwa Boga. I pod wpływem tego królowania Boga w sercach ludzi, oni już będą wiedzieli, jak mają się zachować. To była misja Jezusa. Jezus daje do zrozumienia, że właśnie to zadanie dał mu Ojciec na ziemi, nie rozstrzyganie sporów dotyczących ziemskich dóbr, ale przyprowadzanie ludzi do Boga tak, żeby zaczęło się w nich królowanie Boga. Oni pod wpływem królowania Boga w ich sercach będą odpowiednio do Boga rozstrzygać swoje ziemskie sprawy. Przedłożona Jezusowi sprawa sporna dotycząca spadku jest dla Niego okazją do nauczania o podstawowych prawdach dotyczących ludzkiego życia. Jezus kieruje swoje nauczanie do wszystkich stojących wokół i ostrzega przed wszelką chciwością. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Grecki termin pleonexia, chciwość, zachłanność, oznacza dosłownie chcieć mieć więcej. Ciągle chcieć mieć więcej, zatem to pokusa, na skutek której można stracić własne życie. Jezus ostrzega, że posiadanie dóbr nie oznacza posiadania życia. To nie jest tożsame. Chociaż tak często się ludziom tak wydaje, że gdy będą mieli więcej z dóbr materialnych, tym więcej będą mieli doświadczenia, że żyją. Będą mieli większe życie w sobie. Ten, kto chce mieć coraz więcej dóbr tego świata, nie będzie jednak mieć coraz więcej życia. Będzie używać życia tak jak bohater tej przypowieści, ale to nie znaczy, że będzie miał więcej własnego życia. Ci, którzy nie wierzą, że taka jest rzeczywistość, jak naucza tego Jezus w dzisiejszej Ewangelii, prędzej czy później przekonają się o tym, tracąc własne życie, mimo wielości dóbr, mimo wielu możliwości, które im dają zgromadzone dobra, zasoby finansowe. Życie rozumiane jest tu, w tej Ewangelii przez Jezusa w podwójnym wymiarze. Najpierw oznacza egzystencję tu i teraz, na tej ziemi, w ziemskiej rzeczywistości, ale przede wszystkim i ostatecznie wieczną egzystencję, wieczne życie, uwolnione od ograniczenia czasu i przestrzeni tej ziemi. Co to znaczy żyć? To pytanie powinien sobie stawiać każdy, każdego dnia. Gdy zaczynamy nasz dzień, powinniśmy najpierw dziękować Bogu za to, że żyjemy, a potem prosić Boga, abyśmy coraz bardziej żyli, mieli smak własnego życia. Ale czym jest nasze życie? Powinniśmy pytać Boga krok po kroku, każdego dnia. Co to znaczy dla mnie życie? W tej godzinie, o tej porze dnia. Czy żyję moim życiem, gdy to zrobię, czy co innego? Ten, kto chce mieć coraz więcej z życia i pyta o to Boga, będzie żył coraz bardziej, aż do nieprzemijalnego życia kiedyś. Ten natomiast, kto nie będzie pytać Boga, co znaczy żyć dla niego tu i teraz, w tej godzinie, będzie mieć coraz mniej z życia, aż wreszcie je utraci. Jezus ilustruje swoje nauczanie mądrości na życie za pomocą przypowieści o zamożnym rolniku, który niespodziewanie stał się jeszcze bogatszy. To sprawia, że ten rolnik prowadzi ze sobą samym radosny monolog. Co mam robić? Pyta retorycznie siebie samego i postanawia sam ze sobą. Zburzę w spichlerze, pobuduję większe, zgromadzę tam moje zboże i dobra i powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Nie jest negatywnym to, że bogaty, jeszcze bardziej rolnik chce pobudować nowe spichlerze, przechować i zagospodarować obfity plon. To właściwe postępowanie, ale co jest negatywne w tej scenie? Najpierw to, że mówi sam do siebie. Nie pyta Boga, co ma robić, ale pyta samego siebie, co ma robić. Nie potrzebuje komunikacji z Bogiem na ten temat. Z jego mówienia do siebie zamiast do Boga wynika, że pod wpływem nagłego bogactwa zmieniło mu się myślenie. Wydaje mu się teraz, że jest wyłącznym panem swojego życia, że jest teraz w stanie zabezpieczyć sobie wygodne życie, nie biorąc pod uwagę ani Boga, ani ludzi. Takie pod wpływem nagłego bogactwa wypaczone myślenie stoi jednak w sprzeczności z rzeczywistością, zaślepia, bo nagłe, jeszcze większe bogactwo tego rolnika zmieniło mu wprawdzie jego myślenie o sobie i o swoich możliwościach, ale nie zmieniło podstawowej struktury świata ani jego statusu w tym świecie. To się przez większe bogactwo nie zmienia. A rzeczywistość jest taka, że najpierw nie stworzył samego siebie, że ma swojego Stwórcę, że nie jest absolutnym panem swojego życia i czasu swojego życia na tej ziemi, ani nawet ostatecznie nie od niego zależy to, czy mu się powodzi, czy nie w życiu. To nagłe bogactwo zmieniło wprawdzie jego myślenie, ale nie zmieniło jego statusu w tym świecie. Statusu stworzenia. Rzeczywistość jest taka, że do tego nagłego bogactwa nie może przyprowadzić swojego życia, aby je wypełnić tym bogactwem. Bo bogactwo nie wypełni mu sensu życia. Otrzymał to bogactwo w darze. To było nieoczekiwane. Sam był zaskoczony tym, że mu się tak powiodło. Już to świadczy o tym, że było to darem, w istocie darem, przygotowanym wprawdzie przez jego administrowanie swoim bogactwem, umiejętne administrowanie, ale w istocie rzeczy ta nagłość zwiększonego bogactwa wskazuje na to, że nie panował nad tym procesem, że było to w gruncie rzeczy darem, a zatem racjonalnością i mądrością jest adekwatne do tego postępowanie. Jezus uczy mądrości, jest nauczycielem mądrości w tej Ewangelii. Racjonalność i mądrość polega na tym, żeby postępować adekwatnie do rzeczywistości, a ta się nie zmienia w gruntownych wymiarach. Ten bogaty rolnik, jeszcze bogatszy nagle, dalej pozostaje stworzeniem Boga. Jego życie jest jednak zależne ostatecznie od Boga i od tego, czy chodzi swoimi drogami według nauczania Boga, według tory Boga. I właśnie to nauczanie przekazuje Jezus przy tej okazji prośby o interwencję w sprawach spadkowych. Nagłe bogactwo powinien rolnik tej Ewangelii zagospodarować nie w monologu ze sobą samym, ale w dialogu z Bogiem. I wtedy przyniosłby błogosławieństwo to nagłe bogactwo i jemu, i ludziom wokół niego, bo nie użyłby tego bogactwa tylko dla siebie i w ten sposób nie uwiądłby w swoim życiu, bo prawdziwe życie to życie w więzi z Bogiem i z ludźmi, a bez tej więzi usycha. Ale kto w to uwierzy, kiedy nagle dostaje wielkie bogactwo? Trudno jest mu w to uwierzyć, a jednak Jezus ma rację. I prędzej czy później tak nagle ubogaceni, którym zmieniło się myślenie wbrew rzeczywistości, w której dalej żyją, przekonają się prędzej czy później o prawdzie Ewangelii. Rolnik tej Ewangelii zawdzięcza w gruncie rzeczy swoją pomyślność Bogu i dlatego w łączności z Bogiem powinien w swoim życiu zagospodarować tę pomyślność. Każdy dar jest jednocześnie z natury rzeczy zobowiązaniem, zadaniem, zadaniem wspólnotowej więzi, która może być jeszcze bardziej rozwijana dzięki tym możliwościom nowym, które ktoś dostał, czyli powinien troszczyć się o ludzi wokół i wtedy będzie coraz bardziej żył. Sposób myślenia rolnika i jego zamiary wybrzmiewające w jego rozmowie ze sobą samym to głupota w rozumieniu biblijnym i w rozumieniu Boga. Głupota, ponieważ w dalszym ciągu ten bogaty, jeszcze bogatszy rolnik nie jest właścicielem i panem swojego życia na tej ziemi, ani nie jest właścicielem i panem swojego czasu życia, a tymczasem dając sobie samemu to, czego nie posiada, bo mówi o długich latach. Myśli, że ma wielkie dobra i zabezpieczenie długich lat i może długie lata odpoczywać, jeść, pić i używać. A to złudzenie, życie w nierzeczywistości. I dlatego jest głupotą. Jezus ostrzega, prowadzając do przypowieści Boga, którego nie uwzględnił rolnik. I teraz to Bóg odzywa się w przypowieści do rolnika. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Kontrast głupoty i mądrości. Kontrast monologu i dialogu. Monologu rolnika i dialogu Boga z nim. Jezus wprowadza do przypowieści partnera dialogu, o którym rolnik zapomniał. Tak bardzo zadufany w sobie i w swoich możliwościach, sobie przypisał całą zasługę pomyślności, podczas gdy w gruncie rzeczy było to darem od Boga. Możemy przypomnieć sobie nauczanie mądrości z tekstu Starego Testamentu, gdzie Bóg podobnie przez natchnionego autora pouczał. Dar Pana jest zapewniony bogobojnym, czytamy w Księdze Syracha w 11 rozdziale, a Jego wola zawsze się ziści. Nie jeden się wzbogacił mozołem i chciwością, a oto jego udział w nagrodzie. Gdy powie, znalazłem odpoczynek, teraz mogę żywić się moimi dostatkami. Nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze. Jezus w Ewangelii naucza podobnie jak Bóg księdze Syracha, przez natchnionego autora, dwa wieki wcześniej. Nauczanie Boga to nauka mądrości. Nauczanie Ewangelii to nauka mądrości. Mądrości na życie. I pytanie retoryczne Boga skierowane do rolnika, komu przypadnie to, coś przygotował, kiedy jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, obnaża w sposób niebudzący wątpliwości w słuchaczach głupota człowieka sukcesu. Bo zachowuje się on tak, jakby miał boską władzę zarówno nad światem, jak i nad swoim życiem. A to przecież nieprawda. Fakty przeczą temu i szybko się przekona, jak jest naprawdę. I zapadnie się w swoim życiu. Tak zapadają się ludzie, którym się wydaje, że są bogami, bo im się powiodło w ziemskich sprawach, a zwłaszcza w materialnych rzeczach. Aby naprawdę cieszyć się życiem, wieloma dobrami, którymi Bóg nas obdarza w tym świecie, trzeba nabywać wolności w stosunku do nich. Uwalniać się od tych rzeczy nie oznacza wyrzekać się ich i nie być nimi zainteresowanym, bo one są dobrami prawdziwymi, które mogą służyć dobru życia ludzi. I tak powinno być, jeśli naprawdę gromadzone dobra, wypracowywane dobra tego świata służą życiu ludzi, zarówno tych, którzy to wypracowali, jak i innych wokół nich, wtedy powiększa się życie wszystkich. W przeciwnym razie umniejsza się aż do zaniku. Uwalniać się w ten sposób od dóbr, które się wypracowuje, mieć wewnętrzną wolność od nich, to życie w duchowym wymiarze, duchowej wolności od dóbr tego świata i oznacza nie wyrzekanie się ich, ale gospodarowanie wolności Boga, który jest Panem życia każdego człowieka. Prawdziwie wolne życie oznacza prawdziwą wolność życia od wszystkiego, co ziemskie. Wolność, a nie wyrzekanie się. Aby to stało się rzeczywistością w naszym życiu, musimy narodzić się na nowo w duchu Boga, w duchu świętym, w duchu nauczania mądrości z rozmowy Jezusa z Nikodemem w Ewangelii według świętego Jana w 3 rozdziale. Kiedy mówi temu przedstawicielowi elity, zamożnemu człowiekowi z Jerozolimy, Jezus Nikodemowi w nocnej rozmowie: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Prośmy Boga dzień po dniu, godzina po godzinie o nowe narodzenie w duchu Boga za każdym razem, kiedy jesteśmy aktywni w ziemskich rzeczach, abyśmy gospodarowali nimi w dialogu z Bogiem, a nie w monologu z samymi sobą. A w dialogu z Bogiem usłyszymy, co Bóg chce uczynić w nas i przez nas z tym, co nam dał jako pomyślność, jako materialne dobra, jako pozycję zawodową, społeczną, jako wszelkie bogactwo, którym nas wyposażył. Jak chce przez to prowadzić swoją historię zbawienia przez nas? Nie rozminiemy się z tą historią zbawienia Boga, jeśli nie będziemy uprawiać w naszej pomyślności ziemskiego życia monologu z samymi sobą, aby nam się wydawało, że jesteśmy już bogami, lecz w dialogu z Bogiem, i wtedy będziemy naprawdę żyć, a inni z nami.